To jest tak bardzo cenne, że możemy sięgać. Stale niech się radują nasze serca, niech nigdy nie ustają. Najpiękniejsze jest to, że należymy do Jezusa. Należymy dzięki Jego zabiegom, dzięki Jego staraniu. To myśmy żyli w domu takim brudnym, skażonym, obłudnym i w którym podziwiano siebie nawzajem i uważano, że wszystko jest w porządku. I Pan przyszedł i wziął nas z tego domu ciemności, abyśmy mogli się cieszyć radością zbawienia, abyśmy mogli się cieszyć i radować, że Jezus przyszedł nas wyzwolić. Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa i przylegli do Niego, otrzymali najpiękniejszą radość, radość niezniszczalną, radość, która nigdy nie przeminie, radość bycia z Jezusem już tu na ziemi i na zawsze. To jest coś, co potrafi podtrzymać uczniów Jezusa i przeprowadzić przez wszystko i zawsze będą podziwiać swego Pana. Zawsze będą podziwiać swego Pana. Tak może na początek powiem, że Bóg zawsze zwrócił uwagę w Biblii. Miał swoich ludzi na ziemi. Kiedy oni byli na ziemi, to zwrócił uwagę w Biblii, że za nimi ciągnęło iluś ludzi. Zawsze tak było. Był ktoś poruszony przez Boga, który przylgnął do Boga całym swoim sercem. I to, co w nim się działo, przyciągało innych ludzi. Ale kiedy on odchodził, to bardzo często ci ludzie odchodzili także. Przyciągało ich to, co się działo w tym człowieku. Przyciągała ich obecność Boga w tym człowieku. Ale ten człowiek, żeby miał obecność Boga w sobie, musiał należeć zupełnie do Boga. Oddał całe swoje życie Bogu. Ich przyciągało to, ale jak mało chce zapłacić tą cenę. Oddać siebie Bogu, tak zupełnie Bogu. Zawierzyć Bogu we wszystkim. Bardzo często, i kiedy czytamy Biblię, to tak możemy zobaczyć. Mężów Bożych, którzy strzegli, którzy pouczali, którzy mówili. Ludzi przyłączających się, ludzi szukających tego wspaniałego przeżycia Boga, ludzi podziwiających. Patrzcie, cud się wydarzył. Człowiek powstał, człowiek został uzdrowiony. Jak wspaniale jesteśmy tam, gdzie się dzieją cuda i znaki. Jak wspaniale, że możemy znać tego człowieka. Ale później, kiedy ten człowiek kończy swoją pielgrzymkę, albo kiedy dotyka się jego cierpienie, wtedy się odwracają. Tak bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że każdy z nas musi należeć do Jezusa. Nie wolno i nie można oprzeć się tylko na wierze kogoś i radować się z tego, że ten ktoś przychodzi do Boga i może brać od Boga, co tak cennego jest. Każdy z nas musi mieć otwarte drzwi do Boga, aby przyjść i rozkoszować się Jezusem i móc otrzymywać od Niego to, co jest potrzebne. Każdy z nas musi być takim mężem czy niewiastą Bożą, aby być światłością dla innych. Można powiedzieć, że te sprawy dzieją się i dzisiaj. To jest taka prawidłowość. Człowiek jest taki. Chciałby przeżywać jakieś rzeczy z Bogiem, ale nie za swoją cenę. Chciałby to przeżywać za cenę kogoś innego. Ale kiedy będzie to przeżywał za cenę kogoś innego, to on zginie, kiedy przyjdzie tylko doświadczenie. Dopóki będzie mógł się oprzeć na tym kimś, jakoś sobie będzie radził, ale gdyby go zabrakło, odejdzie od Boga. To jest taka lekcja, która przez całą Biblię się przeplata. Za Jezusem chodziło mnóstwo ludzi. Mnóstwo chodziło, nawet w nocy nie dawali Mu spokoju. Wtedy, kiedy był zmęczony, nie dawali Mu spokoju. Kiedy szedł się nasz Pan modlić, także Mu nie dawali spokoju. Ale kiedy przyszedł krzyż, gdzie to mnóstwo ludzi było? Oni tylko zbudowali swoje chodzenie przed obliczem Bożym na radości przeżywania. Tak, ja znam Jezusa. Ja wiem, że przez Niego Bóg czyni wielkie rzeczy. Ja wiem, że uzdrawia, wypędza demony. Przyszedł krzyż. I ludzie załamali się. To wszystko było zbudowane tylko na emocjach. Oni nie przyszli do Boga. Jezus wiedział, że oni nie wierzą, chociaż oni wyznawali, że wierzą. Ale Jezus wiedział, że w nikt nie ma wiary. Takiej wiary, o której mówi Bóg. Wiary złożenia siebie u stóp Boga. Wiary złożenia siebie przed obliczem Wszechmogącego. Tu, żeby nastąpiło to, to musi nastąpić przełom w życiu człowieka. Człowiek musi zobaczyć swoją małość i potęgę Boga. Dopiero wtedy ulegnie. Dopóki nie widzi tej różnicy między sobą a Bogiem, będzie stawiał warunki Bogu. Na jakich prawach on będzie chodził z Bogiem? Ale z chwilą, kiedy zobaczy potęgę Wszechmogącego, a tu trzeba objawienia, ponieważ diabeł tak szczelnie zaślepił oczy ludzi, zaślepił je, że nie widzą Boga. Chociaż mówią, wiem, jest Bóg, ale żyją w swój sposób. To wiem, jest Bóg, to znaczy ja tylko wiem, że jest Bóg, ale ja nie znam słowa Boga, który powiedział do mnie, przyjdź przez Jezusa, przez krzyż. Przyjdź do mnie tak na moich warunkach. A człowiek nie za bardzo lubi warunki Boże. Dlaczego mam cierpieć? Dlaczego? Co ja zawiniłem tym ludziom teraz, że oni mają przeciwko mnie występować? Dlaczego mam cierpieć dla imienia Jezusa? I w tym momencie zaczyna się, ja wolę być raczej takim cieszącym się, że ktoś otrzymał jakiś dar od Boga i mogę z Nim być. Ale wiem, mogę wam powiedzieć, że ci, którzy otrzymali jakiś dar od Boga, mieli tylko jedno wielkie pragnienie, aby ten dar otrzymali i inni. Tak samo. Oni wcale nie chcieli tego mieć tylko dla siebie, ale zawsze chcieli, żeby i inni mieli ten dar, żeby jak najwięcej było tych, którzy będą światłością, do której będą lgnęli ludzie, aby poznawać Boga. Wcale im nie zależało na to, żeby tylko świecić i rozkoszować się, że ktoś jest wokół nich, ale zawsze pragnęli, żeby jak najwięcej było wokół tych, którzy poznali Boga. Jak najwięcej ludzi, bo przecież my wiemy, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Spośród wielu powołanych, niewielu naprawdę przyjdzie do Boga, aby stać się tymi, którzy należą, stać się światłością dla tego świata. Ale my nie wiemy, kto to jest. I dlatego ci, którzy służą Bogu, zawsze kładą nacisk na wszystkich ludzi, wśród których są, aby położyć im na sercu pragnienie Boga, aby oni przyszli do Boga i zaczęli żyć dla Boga. To jest największym pragnieniem. I Paweł, Tymoteusz, Juda, zwróćmy uwagę na listy. Oni kładli nacisk na to, żeby oni chodzili z Bogiem, aby oni żyli dla Boga. Wcale im nie zależało na tym, ja jestem najlepszy, a więc nic nie będę nikomu mówił, niech wszyscy przybiegają do mnie. Nie. Niech będzie jak najwięcej tych, którzy będą znali Boga. Będą wiedzieli, co to znaczy należeć do Boga, co to znaczy oddać wszystko i cieszyć się, że dane mi jest oddać wszystko Bogu. Przecież to wszystko było tak obrzydliwe. A otrzymać w zamian coś tak czystego i świętego, co jest w Jezusie Chrystusie. Zwróćmy uwagę, to jest nauka Biblii. Bóg tutaj dał to wszystko dlatego, żebyśmy mogli to zobaczyć. Sędziów dawał Izraelowi. Kiedy żył sędzia, coś się działo w tym Izraelu. Było poruszenie, ludzie przychodzili, szukali Bożej obecności, ginął sędzia, odchodzili ludzie od Boga i znowuż przychodziło odstępstwo, znowuż bożki, różne rzeczy. Znowuż Bóg dawał im sędziego i przez ten czas znowuż Izrael był wyrwany z mocy nieprzyjaciół i znowuż mógł przychodzić do swojego Boga. Ale z chwilą, kiedy odchodził ten sędzia, znowuż Izrael odchodził. Popatrzmy, ilu dzisiaj przybiegło do Jezusa. Ilu ludzi wyznaje dzisiaj Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela? Co z życiem? Jak wygląda życie? Czy to jest życie Jezusa w nas? Czy to jest prawda Ewangelii, że myśmy umarli, a teraz żyje Chrystus? To musi być w nas, ponieważ taka jest Ewangelia. Ona mówi wyraźnie, że każdy, który chce należeć do Jezusa, musi oddać Mu swoje życie. Musi, a wtedy będzie mógł otrzymywać życie Jezusa. Chciałbym, żebyście otworzyli drugi list Pawła do Tymoteusza. Najchętniej bym przeczytał ten cały list. Jest tak. Paweł tutaj daje pouczenia Tymoteuszowi. Kogoś, kogo Paweł znalazł pośród tych ludzi, którzy przyszli do Jezusa. Kogoś, kto miał prawdziwą wiarę. Chociaż w tym momencie, kiedy Paweł pisze to do Tymoteusza, Tymoteusz załamał się w chodzeniu z Panem Jezusem. Ale Paweł wie, że tą wiarę, którą widział w Tymoteuszu, to była wiara prawdziwa. To nie była wiara oparta na efektach. To była wiara zawierzenia Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. I dlatego Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział mu, aby odnowił ten dar, który ma w sobie. Aby odświeżył go. Aby powstał. Paweł wiedział, że jest to możliwe w sprawie Tymoteusza. Przeczytajmy ten pierwszy rozdział, chociaż mówię, ten cały dotyczy tak bardzo mocno tej sprawy dzisiejszego także dnia, jakim my dzisiaj żyjemy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego Syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. Chciałbym się na chwilę zatrzymać na tym. Zwróćmy uwagę, że kiedy służy się Bogu i dzieją się różne rzeczy, powiedzmy, różne wielkie rzeczy, kładziesz ręce na człowieka, człowiek jest chrzczony Duchem Świętym, kładziesz ręce, modlisz się, jest uzdrowiony, wszystko jest pięknie i wspaniale, mówisz, mój Bóg jest wielki i potężny. I cieszysz się i radujesz się. Przyszły cierpienia. Ktoś zadaje ci rany. I wtedy przychodzi zwątpienie. Skoro jest tak wielki, to dlaczego pozwala, żebym cierpiał? I człowiek może się załamać. Jeżeli nie jest przygotowany na to, że Bóg ma nasze życie do swojej dyspozycji, On może je wydać na radość, znaków i cudów, i na ból cierpienia dla naszego dobra. Aby radość znaków i cudów nie przewyższyła miłości do Boga. I w tym momencie Tymoteusz załamał się. Kiedy było tak wszystko pięknie i wspaniale u boku Pawła, kiedy doznawał mocy tej, że chustka Pawła nadwysyłana i demony ustępowali, ludzie byli uzdrawieni, wszystko było tak pięknie i doskonale. Chwała Bogu. I wszystko było tak, jak sobie właśnie Tymoteusz myślał, takim Bogiem chciałbym być zawsze. Ale gdy przyszły cierpienia, jego wiara nie wystarczyła mu w tym momencie. Ale był sługa Boży, Paweł, który przeżył doświadczenie chodzenia z Panem i w cierpieniach, i w znakach, i cudach. I wtedy mógł powiedzieć, ponieważ on wiedział dobrze, jaki jest Tymoteusz. On znał Tymoteusza. On widział, jak się Tymoteusz zachowywał. On widział, że jeszcze on jest młody w tym, że potrzebuje w tym momencie wzmocnienia. Mówi, nie wstydź się więzów moich. Nie wstydź się tego, że Bóg zgadza się na takie więzy, ponieważ tak chce Bóg. Zawierz Bogu w cierpieniach i w radościach. Nie chodź tylko z takim Bogiem, który daje radości, a kiedy nie ma radości, to już nie ma Boga. Prawda? Dzisiaj wielu ludzi chodzi z Bogiem tylko dlatego, że im coś daje. Ale gdyby im dał teraz cierpienie, czy nadal by poszli? Tu jest właśnie problem wierzącego człowieka, czy oddał siebie Bogu do dyspozycji zupełnie, na wszystko, na wszystko. Cokolwiek by Bóg uczynił, należał do Boga. Nie będę rezygnował, nie będę się odwracał. On wie, co ze mną zrobić. Ufam Mu. Nie wstydź się świadectwo Panu naszym. Teraz człowiek mówi tak, mówię o tak wielkim Bogu, tak potężnym Bogu, a raptem ktoś mnie bije i ten Bóg nie działa. Co teraz ci ludzie o tym Bogu pomyślą? Przecież mówiłem, że jest tak potężny, stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne i niewidzialne, że kocha mnie, swoje dziecko i raptem pozwala, żeby mnie bito. Czy żeby szydzono ze mnie? Chyba będę musiał zacząć bronić tego Boga. W jakiś sposób tłumaczyć, ale najlepiej zostawić sprawy Bogu. Czasami nie wiemy, dlaczego Bóg zgadza się na porażki, a może właśnie się zgadza, żeby jeszcze bardziej okazać swoją chwałę. Co też w dziejach Izraela spotykamy, prawda? Jedna bitwa przegrana, druga bitwa przegrana. A kiedy ci, którzy wygrali dwie pierwsze bitwy, wychodzili już tacy pewni siebie, wtedy taką porażkę Bóg im zgotował, że ledwo co się niewielu uratowało. Przychodzi Mojżesz do Faraona. Laska zamienia się w węża. A tu raptem czarownicy Faraona robią to samo. Ale tylko do pewnego momentu. I tak jest z naszym Bogiem. Bóg cokolwiek czyni, czyni to tak jak chce. I dobrze jest Mu zawierzyć we wszystkim. Nie wstydźmy się, kiedy nawet by nas związano. Nie wstydźmy się tego Boga wtedy. Nie próbujmy tłumaczyć ludziom w jakikolwiek sposób naszego Boga, bo czasami się tak Boga tłumaczy, że Bóg nie jest tak, jak sobie ludzie myślą, a Bóg jest właśnie tak, jak sobie mówiliśmy, prawda? Bóg jest taki, który wymaga od nas wszystkiego. Mówi, wszystko musisz mi oddać. Bóg jest taki. Bóg jest zazdrosny, tak jak jest napisane. I każdy, który poznał Boga, wiedział. Albo będę należał cały do Boga i wtedy będę gotowy. Albo zostawił coś swojego i wtedy połamił się na doświadczeniach. Stracił ufność. Ale kiedy należał do Boga, to Bóg mój ma tak potężną prawicę, że jest gotów mnie przeprowadzić przez cierpienia. I w cierpieniach mam ufność. Jestem szczęśliwy. Paweł, inni, kiedy cierpieli, odchodzili szczęśliwi, że dana im jest łaska, aby cierpieli dla imienia Jezusa Chrystusa. Oni już wiedzieli, że przecież tak jak Jezus cierpiał, ktoś mógł powiedzieć, Pan i Władca przyszedł. Ten, przez którego to wszystko zostało stworzone. A teraz ludzie szydzą z Niego, plują na Niego, biją Go, krzyżują. I co, nie ma mocy? A to właśnie była moc pozwolić na to, żeby tak się stało. I to jest mądrość od Boga. Dzięki temu nasze grzechy zostały oczyszczone. Że Jezus został ukrzyżowany. I kiedy takim znam Boga, to wtedy wiem, Boże, cokolwiek czynisz, jestem Tobie wdzięczny za to. Dziękuję, Boże, za wszystko. Do tego trzeba dorosnąć. Same słowa nic nie dadzą, dlatego Bóg prowadzi nas przez doświadczenia i próby. Kiedy człowiek odpycha Bożą rękę w jakichkolwiek doświadczeniach, to mówi, Boże, jeszcze nie teraz, później. Ale co będzie później? A może później już nie będzie czasu? Bóg wyznaczył czas każdemu człowiekowi i przez ten czas Bóg zamierza z nami zrobić rzetelny porządek. Tak jak i Paweł się przekonał, żeby nie polegał na sobie, to Bóg wydał go na śmierć, a później wzbudził go. Kiedy ukamienowali Pawła i wytargali go na zewnątrz i zostawili pewni, że on nie żyje, Bóg dał mu powstać, aby nie polegał na własnych siłach. Taki jest Bóg. Wsparty mocą Bożą. Ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnił, wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia. Ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Tak mówi Paweł. Ale zwróćcie uwagę, co Paweł mówi teraz o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Co on uczynił? Zniszczył śmierć. Aby wszyscy uczniowie Jezusa, dzieci Boże, nie lękały się już śmierci. On zniszczył śmierć. Jak Pan Jezus to dokonał? Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Otwórzmy 1 Koryntian, 15 rozdział. 56 i 7 wiersz. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żądłem śmierci jest grzech, a więc śmierć pokonana może być tylko wtedy, kiedy zabiera jej się jej żądło, prawda? Kiedy odbiera jej się to, czym może zabić człowieka. A mocą grzechu jest zakon. I dlatego zwróćmy uwagę, jak Pan pokonał śmierć. W jaki sposób? Z nami się coś musiało stać, żeby śmierć przestała mieć nad nami władzę. Myśmy musieli umrzeć dla zakonu. Prawda? Aby grzech stracił moc. Myśmy musieli umrzeć dla zakonu. List do Rzymian. Otwórzmy. Najchętniej, najlepiej byłoby czytać cały. Ale 5, 6, 7 rozdział tak wyraźnie mówi nam o tym. Już przeczytajmy końcowy, chociaż mówię 5, 6. Mówi o tym pierwszym Adamie i o Jezusie Chrystusie. Mówi o upadku, śmierć i powstaniu do nowego życia. O tym, jak Pan Jezus Chrystus rozprawił się z grzechem. I przeczytajmy 7 rozdział. Od 4, tylko mówię, że 5, 6 rozdział prowadzi nas do tego. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. A więc Paweł mówi tutaj w liście do Rzymian, że właśnie mocą grzechu był zakon, a więc tutaj jest pokazane, że przez zakon grzech mógł rodzić śmierć. Przez zakon nabierał takiej mocy, by pokonać człowieka. A więc myśmy musieli umrzeć dla zakonu. Chcę, żebyśmy zobaczyli kolej, jak została pokonana śmierć, abyśmy mogli wiedzieć, dlaczego jesteśmy pewni tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. I otwórzmy może 2 Koryntian, 4 rozdział. Nie będę omawiał już całego tego tematu z grzechem. Wiemy, że grzech nad nami już nie panuje, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli tutaj pewien element. 10-12 wiersza. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Zwróćmy uwagę, że kiedy umarliśmy w Jezusie Chrystusie dla zakonu, kiedy grzech stracił moc, kiedy grzech przestał nad nami panować, a śmierć straciła możliwość zabicia nas, to dokonało się to na krzyżu. Przez śmierć Pana i myśmy umarli. A więc śmierć Jezusa wykonuje w nas doskonałe dzieło naszej śmierci dla zakonu i grzechu. A życie Jezusa wykonuje w nas następny element, żebyśmy mogli prowadzić życie czyste, święte i nienaganne. Życie już nowego człowieka. Krzyż zabił nas. Łaska ożywiła nas do nowego życia. Przez krzyż przestaliśmy istnieć dla zakonu, dla grzechu, dla śmierci. Ponieważ tam już umarliśmy w Jezusie. Przez łaskę możemy prowadzić nowe życie. A więc Paweł mówi, że śmierć Jezusa wykonuje dzieło swoje we mnie. Trzyma mnie w śmierci. Ja już nie jestem ten stary, cielesny Paweł, który mógłby was prowadzić w tą czy w tamtą stronę. Ta śmierć wykonuje we mnie dzieło doskonałe. Grzech nie jest moim panem. Ja już nie popełniam tego. Prowadzę między wami życie czyste, święte i nienaganne, jak powiedział Paweł. A życie Jezusa teraz wykonuje dzieło to, co jest tak cenne dla was. Ponieważ przez życie tego Pana Jezusa Chrystusa mogę głosić wam Ewangelię i być dla was wzorem. I to chce Paweł powiedzieć do wszystkich wierzących, aby każdy z nas też mógł zrozumieć, co to znaczy, że Jezus zniszczył śmierć. Że my już nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz z łaski jest życie wieczne. A więc śmierć uległa zniszczeniu przez naszą śmierć w Jezusie Chrystusie. I wtedy co się stało? Pojawił się żywot i nieśmiertelność. W tym momencie mogliśmy zobaczyć życie wieczne i nieśmiertelność. Dlatego Człowiek wierzący, który należy do Boga, ma poznanie i radość życia wiecznego i oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, z którym przyjdzie także i nieśmiertelność, prawda? On przeżywa już inne uczucia niż człowiek, który jeszcze nie umarł w Jezusie na krzyżu. Człowiek, który staranie ma o jakąś walkę z różnymi takimi rzeczami, jak nie kradnij, zabijaj, nie cudzołóż. Człowiek, który należy do Chrystusa, prowadząc nowe życie, ma uwagę skoncentrowaną na to, co jest teraz w Jezusie. Na nowe życie, na oczekiwanie Pana, na wypełnianie Jego słów, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Człowiek może wiedzieć, co to znaczy życie wieczne i co to znaczy nieśmiertelność. Paweł w innych miejscach tłumaczy to także, żeby człowiek mógł zrozumieć i być z tego powodu bardzo szczęśliwy. Kto może być szczęśliwy? Tylko ten, który umarł i ożył, który jest pewien tego, co ma w Jezusie Chrystusie, a w ciele swoim ufności już nie pokłada. Człowiek, który jest zupełnie uwolniony spod władzy śmierci. Śmierć może tylko panować nad tym, kto jej podlega. Ale gdy myśmy umarli dla zakonu i grzechu, nie podlegamy już śmierci, ponieważ śmierć nie ma już jak zabić nas. Została pokonana. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Jana, Ewangelię Jana, 5 rozdział, 24 wiersz. Pan Jezus mówi tu tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa i wierzy w Boga, słucha słów Jego, nie stanie przed sądem, ale ma życie wieczne, przeszedł z śmierci do żywota. Każdy, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, Pan powiedział, kto uwierzy, ochrzci się, zbawiony będzie. Każdy, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, przechodzi z śmierci do żywota. Gdybym czytał ten 6, mówię dlatego, gdybym czytał ten 5, 6 wiersz, 6 rozdział listu do Rzymian, to dobrze nam znane słowa, zanurzeni w chrzest, zanurzeni w śmierć Chrystusa, powstaliśmy do nowego życia. To są te słowa, które Pan Jezus mówi tu także przez apostoła Jana. Nie staniemy przed sądem, dlatego że umarliśmy w Chrystusie. Sąd nad nami już nie ma władzy, a więc człowiek, jeżeli chce naprawdę mieć życie wieczne, najpierw musi umrzeć. Najpierw musi przestać istnieć stary Adam. Adam nadal zbuntowany, nadal nie znający Boga, nadal, któremu się wydaje, że może sobie po prostu dyskutować z Bogiem. Adam, któremu się wydaje, że zbawienie jest przez pozytywne wyznanie. Adam, któremu się wydaje, że kiedy tylko powie, że wierzy, to już wszystko jest załatwione. To jest stary Adam. Ten, który uwierzył w Jezusa, wie, że wiara powoduje działanie. Działanie, odpowiedź na Boże słowa, to jest wiara dopiero. I ta wiara pozwala przejść ze śmierci do żywota. Dopiero ta wiara. Bo Bóg zna i rozezna wiarę w Jezusa od pozytywnego wyznawania czy różnych innych tam rzeczy. Wiara to jest przylgnięcie i zaczęcie słuchania się słów Pana. Pójście za Nim. Oddanie Mu siebie zupełnie do dyspozycji. Wiara już nie mówi: Panie, w połowie. Wiara nie mówi: Panie, w 3/4. Panie, zostaw mi jeszcze cząstkę, żebym mógł się cieszyć tym, co mam. Wiara mówi: Panie, ja jestem Tobie wdzięczny, zabierasz wszystko. Gdybyś nie zabrał wszystkiego, zginąłbym. To jest wiara. Wiara mówi, że: Panie, jedyne moje miejsce to krzyż. No jest najlepsze miejsce dla mnie. Będę się chlubił z krzyża Chrystusowego, w którym świat dla mnie przestał istnieć, a ja dla świata. Człowiek, który to rozumie, to jest człowiek, który uwierzył. Nie chce już prowadzić jakiegoś swojego życia. On wie, że jest Bóg. Jego już nie trzeba przekonywać. Ty przestań grzeszyć. Ty przestań źle mówić. Ty przestań obłudnie zwracać się do Boga. On już tego nie robi. On się przestraszył. On pokochał Boga za Bożą łaskę. To jest początkiem mądrości, jest bojaźń. I ci ludzie, to są ludzie, którzy należą do Boga, których życie zmienia się całkowicie, którzy nie chodzą już na warunkach swoich z Bogiem, ale przyjmują Boże warunki, nowe życie w Chrystusie, śmierć moją, dla tego życia na ziemi. I wtedy mogą naprawdę żyć Wtedy sąd nade mną już nie będzie. I śmierć nade mną też już nie ma władzy. Dlatego Pan mówi, że ci, którzy należą do Niego, mogą się nie bać. Broń tego świata nie sięga miejsca wieczności. Ona może sięgnąć tego ciała, ale wieczności nie sięgnie. Ale kiedy ja mogę być pewny? Wtedy, kiedy należę do Jezusa. Wszystka inna pewność jest kłamstwem. I dlatego wielu może stanie przed Bogiem oszukanych ludzi, którzy nie oddali swego życia do dyspozycji Jezusowi i będą później, jak Pan powiedział, jak te dzieci, które się bawiły przed Jego obliczem, ale nie poszły za Nim. I wtedy dopiero będzie strach, kiedy już człowiek nie będzie mógł wrócić. Dlatego Pan tak wyraźnie mówi w swoim słowie. Kieruje słowa, chcesz nie bać się śmierci? Umrzej dla śmierci. Umarły człowiek nie boi się już śmierci. On już się nie obawia, że ktoś go zabije. On już jest umarły. To czyni z nami miejsce tam, gdzie Pan Jezus został ukrzyżowany. Dlatego nowe życie jest zupełnie innym życiem. To nie jest życie starego Adama, który próbuje żyć bardziej święcie, bardziej czysto, bardziej nienagannie. To jest nowe życie dziecka Bożego, który patrzy na Boga i który zna swój cel, zna swój kierunek. To jest pewne. Jeszcze 8 rozdział, 51 wiersz Ewangelii Jana. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Tak mówi Pan. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie myślę dyskutować z Panem. Nie myślę mówić, Panie, ja niektóre słowa mi się podobają. Te, które są takie, no, będzie wiele znaków i cudów. Te, które mówią mi, że nigdy mi niczego nie zabraknie. Te słowa mi się tak podobają. To tak fajnie mieć zawsze Boga do dyspozycji, że jak potrzebuję, to powiem, Boże, i już mam. A tak trudno jest oddać siebie. Wtedy, kiedy ktoś z nas tkwi, przyjąć to w pokorze i uniżeniu. Nie grozić komuś, że ja mam wielkiego Boga w niebie, zobaczysz, ty staniesz przed sądem, człowieku. Przyjąć to w pokorze i uniżeniu. Bóg mówi, że do mnie wszystko należy. I tak, kiedy sobie pewnego dnia szedłem i tak myślałem sobie po prostu, jakby ktoś zaczepił, czy chciał się bić, czy coś. Czy mógłbym tą rękę podnieść, aby kogoś uderzyć, skoro ona już do mnie nie należy? Ona należy do Chrystusa. I wtedy dopiero jeszcze bardziej tak do mnie dotarło. Panie, jestem wtedy szczęśliwy, kiedy należę zupełnie do Ciebie. Kiedy moje ręce już się nie będą podnosić wtedy, kiedy ja chcę. Ale zawsze na Twoje działanie są otwarte. Kiedy należę zupełnie do Ciebie, wtedy jestem bezpieczny. Kiedy nie działa moja cielesność, wtedy jestem bezpieczny. Mówię, Boże, do Ciebie wszystko należy. Ja należę do Ciebie. Ja wiem, że nic nie może na mnie przyjść, co Ty byś nie zgodził się, na co byś nie wyraził zgody. Ja chcę przyjąć wszystko z Twojej ręki w pokorze i uniżeniu. I tu trzeba zaufania Bogu, że naprawdę Bóg kieruje wszystkim na ziemi. Dokładnie wszystkim. Kto zachowa słowo moje, mówi Pan Jezus Chrystus, nie ujrzy śmierci na wieki. Śmierć nie ma już nad nim władzy. 11 rozdział jeszcze Ewangelii Jana. Dobrze nam znane słowa. 25 i 26 wiersz. Pan mówi tu tak. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Amen. Kto nienawidzi swego życia? Tak trudne jest to do pokonania dzisiaj dla człowieka. Tyle rzeczy go może pochłonąć. Tyle rzeczy może wciągać jego uczucia, jego pragnienia, jego dążenia. Któż jest gotów znienawidzić to wszystko? Któż jest gotów traktować to jako konieczność, a nie jako największą moją przyjemność i radość? A któż jest gotowy traktować to jako największą radość i przyjemność bycie z Jezusem i posłuszeństwo Jemu? Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Pan tak mówi, niech idzie za mną, niech mi służy, niech należy do mnie. Cokolwiek teraz będę czynił, czynić będę jako dla Pana. Najlepiej jak potrafię i wtedy to będzie błogosławieństwem. Ci, którym będę coś wykonywał, będzie to dla nich też błogosławieństwem. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Śmierć nie ma wtedy władzy nade mną, kiedy miłuje Chrystusa. Popatrzmy, jak to jest trudne do pokonania dla człowieka. I dzisiaj także, tak jak trudne było dla nich do pokonania. Koryntianie bardzo szybko zatracili to, co najcenniejsze dla tego, co przemijające, chociaż to przyszło także od Boga. Zwróćmy uwagę, że jak bardzo ważne jest dzisiaj dla nas, abyśmy tak zawierzyli Bogu i byli szczęśliwi. Panie, jestem bezpieczny w Tobie. Ja należę do Ciebie. Wszystko, co jest moją radością, to jesteś Ty. Wszystko, co jest moją radością, to jest to, co mam w Tobie, Panie Jezu. Wtedy moje serce należy do Pana i ono zwraca się ku górze. Cokolwiek dzisiaj na ziemi mogę wykonać, to chcę wykonać i wiedzieć, że to przeminie, że to pewnego dnia będzie spalone przez ogień. Ale to, co wykonam w Jezusie, jest zawsze wieczne i zawsze nieprzemijające. I Pan może mi wtedy błogosławić. Może docierać do mnie. Może mnie prowadzić, pouczać. Może napełniać mnie tym, co jest potrzebne. Może przeze mnie tak samo dawać się innym. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Pan chce, żeby tak w Jego ciele członki wszystkie nawzajem sobie usługiwały. Wszystkie członki nawzajem sobie usługiwały w tym ciele. Wiemy, że co czyni ludzkie ciało z martwymi członkami? Wydala je. To powoduje życie. Jeszcze z listu do Kolosan chciałbym taki tekst przeczytać. Z 3 rozdziału. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Zwróciliście uwagę na słowa, które też mówiłem. Człowiek, który oddał swoje życie z radością i z ufnością w ręce Pana. Nie jako rzecz taką, powiedzmy, no muszę, ale z radością, ponieważ ja wiem, że moje życie w moich rękach, tragiczny koniec. Moje życie w Pana rękach, życie wieczne. I wtedy moje myśli kierują się już ku Bogu, ku temu, co w niebie. Ja już nie muszę błąkać się myślami po tym, co na ziemi, ale po tym, co w niebie. Jestem wtedy bezpieczny. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Zwróćcie uwagę, że w sercu człowieka, który należy do Boga, wszystko w nim kieruje się ku Bogu. Myśli kierują się ku Bogu. Nie chodzą po rzeczach tego świata, kiedy serce jest pełne Boga. Rozważają Boże słowa. Dawid mówi dniem i nocą. Moje serce jest tak blisko Boga. I tak wygląda to z dziećmi Bożymi, którzy uwierzywszy Chrystusowi, oddani Mu zupełnie, są już wolni od śmierci, poszli zupełnie nową drogą. Drogą wieczności. Aby należeć do Pana. I Paweł chce tutaj wskazać nam, że z chwilą, kiedy Pan zniszczył śmierć, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł, to tak jakby pokazał ludziom teraz Jezus Chrystus. Oto popatrzcie, ludzie. Bóg Ojciec posłał mnie, abym zniszczył śmierć i abym żywot i nieśmiertelność wystawił na pokaz temu światu. Kto chce, niech przyjdzie i niech bierze. I to jest otwarte. Ludzie, kiedy mówisz im o przyjściu do Boga, oni zaraz wiedzą, że musieliby z czegoś zrezygnować. Ludzie tego świata zaraz mówią, i co ja miał teraz przestać palić, pić, telewizję oglądać? Wiedzą, co jest złe. Bardzo szybko wyliczają te wszystkie przedmioty, które muszą zostawić, kiedy mają przyjść do Boga. A no to prawda jest, muszą to zostawić, jeżeli chcą być z Bogiem. I to dla ich dobra, żeby to im nie odwracało uwagi od Boga, który jest tak potężny i wielki, którego zgłębiać będziemy jeszcze tam wieczności. To, co na ziemi osiągniemy, to jest cząstka tylko. Poznanie nasze na ziemi jest cząstkowe. A jak wspaniałe już dla nas jest. A co dopiero tam, kiedy będziemy z Bogiem i poznamy Go takim, jakim jest. Nieśmiertelność. Popatrzmy. Coś, co jest tak bardzo dla nas cenne. Nieśmiertelność. Nieśmiertelność znaczy śmierć nigdy mnie nie pokona. Śmierć nigdy mnie nie pokona. Dzisiaj na ziemi przeżywamy doświadczenia. Trwając w Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Trwając w Chrystusie jesteśmy pod tą Bożą ręką, która nas oczyszcza i napełnia. Z chwilą, kiedy odwrócimy się od Chrystusa, z chwilą, kiedy przestaniemy wydawać dla Niego owoc, staniemy się martwą gałęzią z tego krzewu. Ogrodnik odetnie taką gałąź i odrzuca, aby otworzyć możliwość normalnego wzrostu. Tak Pan powiedział w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana. Dlatego miejmy staranie. A apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, nie popadajcie jakby w pychę, skoro Bóg to uczynił z Izraelem, tak samo może uczynić i z wami. Trwajcie w Panu. Trwajcie mocno przez wiarę i zdecydowanie. Trzymajcie się mocno i bądźcie gotowi. Pan chce posługiwać się nami w każdej sprawie, a wtedy będziesz mógł być błogosławieństwem dla innych także. I ostatni jeszcze tekst do tego z 1 Jana, z 5 rozdziału, 10 i 12 wiersz. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A tak jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Taka jest prawda Ewangelii. Ja nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę w taką rzecz, że ktoś napełniony Jezusem Chrystusem może czynić różne rzeczy ze swoim ciałem. Ten, który jest świątynią Boga, będzie wiedział, nie zanieczyszczę świątyni Wszechmogącego niczym, co jest z tego świata. Niczym, co jest z tego świata, co jest bliskie temu światu. Jestem świątynią Boga. Zamieszkał we mnie. Chcę być takim, jakim mnie stworzył. Nie będę nic dodawał do tej świątyni, ani nic z niej ujmował. Należę do Boga. Chcę należeć i być takim. Człowiek pokory nabywa. Już wie, że nie dysponuje z własnym ciałem, ponieważ ono należy już do Boga. Jako świątynia należy do tego, który ją zamieszkał. A dzisiaj się różne rzeczy robi. Strojne szaty, kosztowne sploty włosów i różne inne rzeczy. Ludzie zapominają, że Bóg jest Bogiem takim samym, jakim był wczoraj także. Że to należy do dzisiejszych dni tak samo, że to jest przykazaniem Bożym, aby człowiek wychowywał się w pokorze i uniżeniu i przebywał w pobożności i z czcią i szacunkiem przed obliczem Wszechmogącego. Nie wystarczy tylko wyznawać, ale trzeba słuchać Pana. A własność nigdy nie dysponuje już sobą. Własność Boga nie dysponuje już sobą. Należał do Boga. Będę robił wszystko tak, żeby Jemu się podobać. Aby On był uwielbiony. Zwróćmy uwagę, że człowiek, który to wie, już nie robi niczego, żeby się podobać ludziom. Paweł powiedział, ja się nikomu nie staram przypodobywać. Jedynym, komu się chce przypodobać, to jest Pan Jezus Chrystus. I to jest bezpieczne. To jest najbezpieczniejsze. Nikomu się nie chce przypodobać, tylko Jezusowi. To jest dla mnie najważniejsze. A kiedy Jemu się chce przypodobać, to On ma w takich upodobaniu. I wtedy jestem zupełnie bezpieczny. Zły nic mi nie uczyni. Śmierć nade mną nie ma żadnej władzy. Nowe życie. Żywot wieczny. Ponieważ świadectwo obecności Jego we mnie jest wyraźne. Owoc Jego obecności. Ponieważ ja już nie żyję dla siebie, lecz dla Niego. To jest owoc obecności Chrystusa, kiedy zmienia się kierunek w życiu człowieka. Zaczynam słuchać się tego, który mieszka we mnie. Słowa Jego dla mnie więcej znaczą niż aplauz z całego świata albo kogoś z tego świata. Jestem zupełnie bezpieczny. Nieśmiertelność jest dla nas zrozumiała, prawda? Przyjdzie Pan i kiedy ten, który jedyny ma nieśmiertelność, Bóg Wszechmogący, obdarzy nas nią. To jest ta nagroda w niebie, o której mówi Paweł. Nagroda, którą otrzymają wszyscy, którzy należeli do Jezusa tu na ziemi. Nieśmiertelność. Na zawsze z Bogiem. I to jest to, co wywiódł Pan na jasność. Jeżeli będę trwał w Nim, należał do Niego, On będzie dysponował moim życiem, to pewnego dnia stanę u Boga i odbiorę nagrodę. Nagrodę dla wszystkich, o której Bóg Ojciec powiedział, że ma przygotowaną dla wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i poszli za Panem. Poszli Go naśladować i żyć dla Niego. Czy wydaje Ci się teraz, że chrześcijaństwo jest czymś ciężkim? Czymś tak trudnym, że nie jesteś w stanie tego zrobić? Mogę powiedzieć jedno, że chrześcijaństwo jest czymś pięknym, czymś tak doskonałym, że mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Że kiedy w tym nowym życiu zawierzyłem Jemu, On dobrze mnie prowadzi. On daje mi siły, daje mi ochotę, daje mi zdecydowanie, daje mi pragnienie, daje mi wykonanie. On jest moim życiem, moim działaniem. Kiedy jestem słaby, udziela mi siły. Kiedy nabieram zbyt wiele mojej siły, wtedy mnie osłabia. Czuwa nade mną. Zaufałem Jemu, jestem bezpieczny. Dzięki Niemu otrzymuję to, co jest mi potrzebne na każdy dzień. Otrzymuję słowa, które mnie prowadzą i otrzymałem Jego Ducha, abym był bezpieczny, aby diabeł nie mógł zrobić. Woń, która jest wolna od strachu przed śmiercią, która jest już zupełnie bezpieczna w Jezusie Chrystusie. Jeszcze może z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy rozdział, 18 wiersz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, bo przecież wiemy, że na krzyżu myśmy umarli. Jeżeli jest to głupstwem, jeżeli człowiek mija krzyż, to nie może prowadzić nowego życia. Jeżeli nadal żyje stary Marian, to nie może się pojawić nowy, zrodzony z Boga, lgnący do Boga. I gdyby tak się nie stało, dzisiaj ktoś z Was musiałby mnie przekonywać do Boga i mówić mi: Marian, nie grzesz. Marian, nie rób tego złego, bo zginiesz. Dzisiaj ktoś musiałby mnie przekonywać, że krzyż to jest najlepsze miejsce dla mnie. Gdyby nie to, że stało się to moim udziałem i dzisiaj ja mogę kogoś przekonywać, że krzyż jest najlepszym miejscem dla Ciebie, ponieważ tam naprawdę umrzesz dla swojego ja, dla swoich dążeń i pragnień, dla swoich marzeń, wyobrażeń o chrześcijaństwie i zaczniesz naprawdę korzystać z Bożych słów i żyć dla Boga. Będziesz wtedy napełniony darem, który jest potrzebny innym wierzącym ludziom, którym Pan chce Cię napełnić, żebyś służył innym. Każdemu Pan daje swój dar, aby usługiwał w jego ciele, ponieważ każdy członek tego ciała musi być obdarowany, aby miał zadanie do wykonania i wypełniał je z całą starannością. Ale to zadanie wyznacza Jezus, nie człowiek. Wielu by chciało powiedzmy, być takimi widocznymi, ale Pan wyznacza miejsce w ciele. Mowa o krzyżu jest czymś wspaniałym dla człowieka, który wie, że bez krzyża nie potrafi żyć, musi umrzeć. A wiara powoduje to. Umarłem i teraz żyję dla Pana. Jezus stoi tak blisko każdego człowieka, jak jest powiedziane w liście do Laodycei, puka do drzwi i szuka, kto by mu otworzył te drzwi, kto by otworzył do wnętrza swego, żeby on mógł tam wejść i zamieszkać, żeby z Jezusem pojawił się żywot wieczny. Ja mogę powiedzieć i wiem, co mówię. Niewielu jest ludzi dzisiaj na ziemi, które otwiera te drzwi. Którzy mówią: rezygnuję z moich praw jako głównego gospodarza. Wejdź i przejmij te wszystkie prawa. Prowadź mnie. Naprawdę mogę powiedzieć otwarcie, że niewielu jest takich, którzy się na to decydują. Rozmawiają może z Panem Jezusem przez drzwi, To są ci, którzy zachowują coś swojego. Przez uchylone może drzwi, ale jeszcze nie wpuszczają. Rozmawiają i mówią: tak, podobasz mi się, Panie. Podobasz mi się. Chcę Cię poznawać coraz bardziej. Ale Pan mówi: poznawanie mnie to jest za mało. Ty musisz umrzeć. Dopiero kiedy człowiek umrze, naprawdę poznanie da mu coś. Paweł mówi: poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeżeli człowiek tylko chciałby poznawać Jezusa, to będzie jak nadęty balon, który będzie tylko się chwalił swoim poznaniem, ale nie będzie miał zbawienia. Człowiek, który umarł, pokornieje, ponieważ on już się nie pyszni swoją cielesnością, swoją mądrością, z innymi rzeczami, ale naprawdę zaczyna tylko doceniać to, co jest w Chrystusie. Co mój Pan powiedział na ten temat? Spytaj się kogoś, co myślisz na ten temat? On ci odpowie: ja myślę tak, jak mój Pan myśli. Dokładnie tak samo myślę. Ale mi się nie podoba to, co myśli Twój Pan. To jest Twoja własna sprawa. Mi się to podoba. Ja nie muszę tłumaczyć, dlaczego mój Pan myśli tak. Wielu ludzi oczekuje, że inni będą im stale tłumaczyć coś na temat Jezusa. Ale człowiek, dopóki nie ulegnie przed Panem, to będzie tak z pozycji pychy mówił: a co Ty myślisz na ten temat? A co Ty mówisz na ten temat? Ale jeżeli człowiek nie przylgnie do Jezusa, to co mu to da? Czasami ja zauważyłem, że słudzy Boży robią taką ważną rzecz. Zostawiają człowieka z jego pytaniami. Nie odpowiadają mu na żadne. Aby przestał pytać, a zaczął naprawdę szukać Pana. Bo wielu tylko pyta dlatego, żeby pokazać swoją mądrość i jak oni potrafią z Bogiem dyskutować i z Bożym Słowem. Nasz Pan mówi jedno: krzyż. Jeżeli ktoś chce żyć, niech przejdzie przez to miejsce własnej śmierci, a wtedy pójdzie dalej. Wszystko inne jest mu w ogóle niepotrzebne. Apostołowie zwiastowali krzyż, powiedzieli: nasz Pan umarł i zmartwychwstał. Jeżeli teraz chcesz żyć, ta sama droga dla Ciebie. Chrzest i nowe życie. W Chrystusie już nie należysz do siebie, należysz do Pana. A jeżeli będziesz dalej należał do siebie, to umrzesz. Będziesz jako jeden z powołanych, ale nie wybranych. Ale kiedy oddasz swoje życie Panu, wtedy poświadczysz: jestem tym, który idzie do wieczności. Już nie słowa moje, lecz słowa Pana są dla mnie wykładnią. To powiedział mój Pan, Jezus Chrystus. Ja znam słowa mego Pana. Ja Jemu jestem posłuszny, ponieważ ja należę do Niego. On jest moim Panem, a ja jestem Jego sługą. On mną dysponuje, tak jak Pan dysponuje swoim sługą. Może mnie posłać w lewo, w prawo, może mnie zatrzymać. Należę do Niego. Wszystko, co spędzam, to spędzam u mojego Pana. Jestem chrześcijaninem, tak? Nazywam się od mojego Pana. Chrześcijaninem jestem. Należę do Chrystusa. I jeszcze z listu do Rzymian, pierwszy rozdział. To są te piękne słowa, które też Paweł zapisał, które są takim wielkim świadectwem dla nas. 16 wiersz, 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w Jezusa Chrystusa żyje sprawiedliwy. Usprawiedliwieni zostaliśmy przez zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A pokonani zostaliśmy przez krzyż. Jesteśmy nowym stworzeniem. Zrodzeni z Boga do nowego życia. Bez krzyża jest to niemożliwe. Wiemy dobrze, że Bóg nie zajął się ulepszeniem starego Adama i to jest prawdą. Nie zajął się ulepszeniem Mariana, ale powiedział: musisz umrzeć, abym ja mógł Cię prowadzić. I całe szczęście, że tak się stało. Dzięki temu Bóg może do mnie docierać i wskazywać mnie na te najcenniejsze rzeczy i mogę się z tego cieszyć i radować, że nie muszę już polegać na własnych siłach, które i tak są tak mizerne, ale mogę polegać na sile mego Pana. Jestem bezpieczny. Choćby wśród cierpień, choćby ktoś miał bić i śmiać się i szydzić, jaki jest Twój Bóg, skoro pozwala na to? Ja będę nadal kochał swego Boga, bo wiem, że On jest Bogiem, który wie, jak ze mną postąpić, żebym był z Nim. Musisz tak być ustawiony do Boga. A jeżeli będzie chciał mną się posłużyć ku uzdrowieniu, będę też szczęśliwy, że to zechciał uczynić. We wszystkim będę mu dziękował za wszystko. Że mogę być tym, który jest Jego dzieckiem i zmierza do spotkania z Nim. Kiedyś będę z Bogiem. Zawsze z Nim, szczęśliwy. Tylko dlatego, że On pokonał mnie swoją miłością. Dotarł do mnie swoją nadzieją i łaską. I uczynił mnie szczęśliwym z tego powodu. Że mogę Mu zaufać, a On mnie poprowadzi. I tak jak mnie prowadzi, jest to dla mnie wielką radością patrzeć, jak dokonuje tego. Jak potrafi mnie wrzucić w dół, żebym poznał, jak słabym jestem człowiekiem, jak ułomnym. Jak mnie postrafi postawić na górze, żebym zobaczył, jak On jest wielki i potężny, jak pełen chwały i łaski. Doświadczyłem jednego i drugiego. Dołu z powodu własnej pychy i góry z powodu Jego wywyższenia. Wiem, że On nie ma względu na osobę, że nie zawdzięczam niczego swemu imieniu, ale zawdzięczam tylko Jego łasce, to gdzie jestem. Tylko dzięki Niemu. I to jest dla mnie bezpieczne, bo już wiem. Nic nie mogę uzyskać u Niego. Tylko w Jezusie otrzymuję Boże błogosławieństwo. Dlatego Bóg powiedział, tylko w Jezusie jest dla nas bezpieczne miejsce. Tak jak Noe był w arce, tak my w Jezusie. Noe w arce był bezpieczny, a my w Jezusie. I kiedy należą do Jezusa, to wiemy, wszyscy chrześcijanie to wiedzą. Nie należą już do siebie, tak? Możemy powiedzieć amen. Nie należą już do siebie. Jestem poddany działaniu, wpływowi zachowania się, powiedzmy, tak jak Noe był poddany działaniu arki. To ona go unosiła. Ona dała mu bezpieczeństwo. Tak my, w działaniu Jezusa, jesteśmy bezpieczni. On nas unosi i nie pozwala zalać nas falami tego świata. Z listu do Hebrajczyków jeszcze 4 rozdział. Od 1 wiersza. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem gniewie swoim, moim, nie wejdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. Bóg wyraźnie wskazuje też przez to słowo, że chociaż Ewangelia była zwiastowana i tamtym ludziom w tamtych czasach, to oni jej nie powiązali z wiarą i dlatego ona im nic nie dała. Dzisiaj, jeżeli człowiek nie powiąże z wiarą słów prawdy Ewangelii, o pójściu za Chrystusem, zawzięciu swego krzyża, swojej śmierci na krzyżu, zaparcie się samego siebie, wzięcia swojego krzyża i pójścia za Nim, jeżeli nie powiąże tego z wiarą i naprawdę nie podejdzie do tego, tak jak Pan powiedział, to i dla niego Ewangelia jest tylko słowem i nie dokona w nim tego, co jest mocą od Boga. Nie spowoduje śmierci starego Adama i powstania do nowego życia, jeżeli nie będzie powiązana z wiarą, że tak jest naprawdę, że to jest jedyna droga wyznaczona przez Boga i innej nie ma. Wiem, że w świecie ludzi diabeł zagłusza muzyką, zagłusza ich telewizyjnymi filmami, teatrami, sztukami, zagłusza ich prasą, zagłusza ich różnymi książkami, zagłusza ich cały czas, żeby tylko nie usłyszeli. Ale wam mogę powiedzieć, co zagłusza chrześcijan. Muzyka, książki, filmy. Wszystko to samo, tylko trochę inne wydanie. Kiedy ludzie klaszczą w ręce, a nie idą i nie naśladują Chrystusa. Kiedy śpiewają różne pieśni, a nie żyją według słów, które śpiewają. Oni zagłuszają własne sumienia i wydają się na śmierć. Oszukują samych siebie. Ale kiedy człowiek szczerze przychodzi do Boga, ten szczerze wszystko robi przed obliczem Wszechmogącego. Dla niego Bóg naprawdę istnieje jako wielki i potężny Stwórca. Jako ten, który okazał wielką łaskę i miłosierdzie. Ten człowiek uległ przed Bogiem i jest naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że uległ. Jest wdzięczny Bogu, że teraz mogę czekać na przyjście Chrystusa. I ten dzień nie jest dla mnie strasznym, ciemnym dniem, o którym pisze Sofoniasz. Ale dniem radości i szczęścia, ponieważ ja naprawdę należę do Niego. A świadectwo Jego obecności jest we mnie. Świadectwo Jego życia. I wtedy to jest dobre. Inaczej nie wolno się oszukiwać, nie wolno zagłuszać tego, co jest słowem od Pana. Powiązać to trzeba naprawdę z wiarą i pójść. Człowiek uczy się, wzrasta. To jest Bożą prawdą. Nie od razu Bóg wymaga wszystkiego od człowieka, ale człowiek musi wzrastać Bożym wzrostem. Pierwsze jest przyjście jak niemowlęcia, takie, można powiedzieć, zwołaniem i Bóg błogosławi. Ale po pewnym czasie niemowlę wzrasta i Bóg wymaga już czegoś. A po pewnym czasie staje się młodzieńcem i Bóg wymaga już pracy. Niemowlę może spożywać z pracy innych, ale młodzieniec musi już spożywać z pracy własnych rąk. I to jest prawda Ewangelii. Jeżeli ktoś jest cały czas niemowlęciem w kościele przez ileś lat, to jest to pasożyt, który tylko uczy się karmić i nic więcej, który spożywa z błogosławieństwa innych ludzi, a sam nie ma błogosławieństwa dla innych. Biada mu, kiedy przyjdzie Pan i zastanie go takim, który zakopał własny dar i nie wykorzystał go dla pracy, dla chwały, dla Boga, dlatego, żeby go pomnożyć jeszcze bardziej. Taki jest nasz Pan. Ktoś mógłby się zdziwić, Panie, skoro ten człowiek się już dostał na ucztę, skoro już tam wszedł, Boże, dlaczego go wyrzucasz? A Bóg mówi, że kiedy wejdzie na ucztę i zobaczy takiego człowieka, który nie ma szaty weselnej, każe go związać i wyrzucić precz. Tak jest nasz Bóg. Bóg wielki, potężny, z którym biada, kiedy człowiek sobie dyskutuje, czy się spoufala. Taki jest nasz Bóg. Nie starajmy upiększać Boga, ponieważ On takim jest. On jest ogniem trawiącym. On strawi każdego, który nie będzie święty i czysty w Jezusie Chrystusie. I wtedy jesteśmy pewni, mówimy prawdę i człowiek może z niej skorzystać. Ale człowiek, który skorzysta z tej prawdy, to jest naprawdę człowiek, który już nic nie układa według własnych zamiarów. Cokolwiek czyni, mówi, Panie, czy tak ma być? Pamiętam, jak kiedyś właśnie to dla mnie było takim błogosławieństwem to doznać. Kiedy się otworzyła dla mnie praca w Izraelu, kiedy sobie tak już myślałem, będę chodził po tych miejscach, gdzie był Chrystus, Pan nasz. Będę mógł stąpać po tych miejscach i podziwiać się, rozkoszować się i nawet pojadę i będę mógł zarabiać pieniądze, będę mógł wysyłać rodzinie, że nie będzie to tak, że zostawię rodzinę. Ale kiedy się spytałem Pana, czy to jest wolą Twoją? Pan wyraźnie wskazał nie. I wcale nie było mi żal Jerozolimy, czy innych miast, czy Góry Oliwnej. Miałem radość, że Bóg kieruje moim życiem, że najlepiej być tam, gdzie On chce, ponieważ ja należę do Niego. I tak dobrze jest, kiedy tak idę. Choćby czasami najpiękniej coś wyglądało w naszych oczach, dobrze jest najpierw skonsultować to z Bogiem. Czy to jest dobre dla nas? Powiążmy te wszystkie słowa, które mamy w Biblii, których się uczymy z wiarą. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz wrócę do sług Bożych i do tych, którym oni głoszą Ewangelię. Zwróćcie uwagę, Koryntianom była głoszona Ewangelia. Oni nie przyjęli wszystkiego z wiarą. Oni przyjęli tą część, która im się bardzo spodobała. Część bardzo wspaniałą. Znaki i cuda to jest coś bardzo dobrego, pożytecznego. Ale nie przyjęli też świętości i czystości. Jedno i drugie jest bardzo ważne. A wiara w Ewangelii mówi, że o jednym i o drugim mówi Pan. Najpierw świętość i czystość, a później znaki i cuda i wszystko, co Bóg zechce przez nas uczynić. Najpierw zbawienie, a później dalsza droga. Najpierw krzyż, a później narodzenie na nowo. Bez krzyża nie może być narodzenia. Bez naszej śmierci nie może być nowego życia. I tak Ewangelia nas prowadzi i mówi nam, jeżeli chcesz pójść za Panem, to umiłuj Go całym swoim sercem. Ja tak mówię, dobrze jest, kiedy człowiek sobie przypomni swoje pierwsze uczucia miłości, prawda? Chcę to mówić, ponieważ jest to takie ważne, żebyśmy mogli to zrozumieć. Żeby człowiek mógł zrozumieć, to musi to sobie jeszcze raz przyswoić. Kiedy całe nasze myśli były skierowane ku tej osobie, uczucia nasze, nasze pragnienia, nasz czas tak był zrobiony, żeby jak najszybciej znaleźć się z tą osobą. I to samo jest o Bogu powiedziane. Będziesz Go kochał całym sercem, całą myślą, duszą i siłą, aby być zawsze z Nim, aby zawsze lgnąć do Niego, aby zawsze być gotowym się z Nim spotkać i zawsze zrobić to, co jest miłe Jemu, prawda? Ta miłość ma w nas być taka gorliwa i otwarta. I Bóg błogosławi taką miłością. I wtedy, kiedy cokolwiek robisz, to nie chcesz robić tego byle jak, ale chcesz, aby Bóg był w tym uwielbiony. Niech Bóg nam pobłogosławi w tym. Ja myślę, że wielu chciałoby dzisiaj po prostu jak najwięcej się cieszyć przed Bożym obliczem. Ja myślę, że my dzisiaj mamy najwspanialszy czas, żeby wykorzeniać to, co jest chwastem, aby mieć staranie o tą rolę, którą jesteśmy, aby nie pozwolić, żeby tam rosły chwasty, które by nas oddzieliły od Bożego błogosławieństwa, żeby one kiedyś zdusiły Boże Słowo, kiedy przyjdą doświadczenia jeszcze większe. My jeszcze te doświadczenia, które dzisiaj mamy, to jest namiastka tych, którzy przeżywali tamci, nasi bracia i siostry, kiedy ich dzieci były im porywane, kiedy oni byli zabijani, kiedy byli wydzierani ze swoich domów. My dzisiaj, powiedzmy, to jest łagodne to wszystko, co się dzieje. I wielu wierzących ma problem już dzisiaj. Co będzie, kiedy przyjdą doświadczenia cierpień? Kiedy będziesz może właśnie wydany na cierpienia, na bicia za to, że należysz do Chrystusa? Czy będziesz gotów? Jeżeli dzisiaj człowiek wstydzi się Chrystusa, wstydzi się należeć do Chrystusa i wstydzi się, jak będzie wyglądał, gdy on nie odpowie złem, kiedy odpowie pokorą, uniżeniem, łagodnością i miłością, co ten ktoś o nim sobie pomyśli, to się zawstydzi Jezusa jeszcze bardziej wtedy, kiedy będzie mu groziła śmierć. Odwróci się. Dzisiaj jest czas łaski, że my możemy wzrastać, aby zawsze mówić diabłu nie. Bez względu na to, jaki jest poziom doświadczenia. Dzisiaj należymy do Boga. Nie odpychajmy Jego ręki, ponieważ On wie, jak nas prowadzić. I Jemu chwała za tym będzie. Amen.
Psalm 108. Pieśń Psalm Dawidowy. Gotowe jest serce moje, o Boże, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja. I aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże. Chwała Twoja niech będzie nad całą ziemią. Aby ocaleli umiłowani Twoi, wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w świątyni swojej. Rozradują się i rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukkot. Moim jest Gilead i moim Manasses, a Efraim osłoną głowy mojej, Juda zaś berłem moim, Moab miednicą moją do obmywania. Na Edom rzucę sandał mój, będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteo. Któż wprowadzi mnie do miasta warownego? Kto zawiedzie mnie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. Psalm 109. Przewodnikowi chóru Psalm Dawidowy. Boże, chwały mojej, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym, słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, a oskarżyciel niech stanie po jego prawicy. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech inny weźmie. Niech będą sierotami dzieci jego, a żona jego wdową. Niech się tułają dzieci jego i żebrzą, niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego. Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę. Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta o winie ojców jego, a grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony. Niech będą zawsze przed Panem i niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich. Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, ale prześladował nędzarza i biedaka i człowieka utrapionego chciał zabić. Umiłował przekleństwo. Niech ono nań spadnie. Nie chciał błogosławieństwa. Niech będzie daleki od niego. Przyoblógł się w przekleństwo jak w szatę. Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego, jak oliwa w kości jego. Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, jak pas, który go zawsze opasuje. Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają i źle o mnie mówią. Ale Ty, Boże, Panie mój, bądź ze mną dla imienia swego, a że dobra jest łaska Twoja, wybaw mnie, bom jest nędzny i biedny, a serce moje zranione jest we mnie. Niknę jak cień pod wieczór, strząsają mnie jak szarańczę. Kolana mi się chwieją od postu, a ciało me bez tłuszczu wychudło. Stałem się im pośmiewiskiem, gdy mnie widzą, kiwają głowami. Wspomóż mnie, Panie Boże mój, wybaw mnie dla łaski swojej. Niechaj poznają, iż to ręka Twoja, żeś to Ty, Panie, uczynił. Oni przeklinają, lecz Ty błogosław. Niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, a sługa Twój radować się będzie. Niech okryją się hańbą oskarżyciele moi i niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem. Wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, a wobec wielu chwalić go będę, bo staję po prawicy ubogiego, aby go wybawić od tych, którzy go osądzają. Psalm 110. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Módź Twoja zrodzi Ci się, jak rosa z żorzy porannej. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Psalm 111. Halleluja! Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy, i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Psalm 112. Hallelujah! Błogosławiony mąż, który się boi Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich, szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Potęga Jego przywiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Psalm 113. Hallelujah! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Jahwe. Niechaj imię Jahwe będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu, niech imię Jahwe będzie pochwalone. Jahwe jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Jahwe, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Hallelujah! Psalm 114. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka, stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem. Morze widziało to i uciekło. Jordan płynął wstecz. Góry podskakiwały jak barany, pagórki jak jagnięta. Cóż ci jest, morze, że uciekasz? A ty, Jordanie, że płyniesz wstecz? Czemu, góry, skaczecie jak barany, a wy, pagórki, jak jagnięta? Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. On zmienia skałę w jezioro, krzemień w źródła wód. Psalm 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Domu Aarona, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Jahwe, ufajcie Jahwe. On jest pomocą i tarczą ich. Pan pamięta o nas. Będzie błogosławił. Będzie błogosławił domowi Izraela. Będzie błogosławił domowi Aarona. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana. Zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan rozmnoży was, was i dzieci wasze. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia. Ale my błogosławić będziemy Pana odtąd i na wieki. Halleluja. Psalm 116. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłań, ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Jahwe. Ach, Jahwe, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Jahwe. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie, albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę, nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówiłem, trwodze mojej wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczą? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Jahwe. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. O Panie, jam sługa Twój, jam sługa Twój, syn służebnicy Twojej. Rozwiązałeś pęta moje. Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Jahwe. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. W przedsionkach domu Pańskiego, w pośród Ciebie, o Jeruzalem. Halleluja. Psalm 117. Chwalcie Jahwe wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Halleluja! Psalm 118. Wysławiajcie Jahwe, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Aarona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Jahwe. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Jahwe. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień w ścierni, bo wytępiłem je w imię Jahwe. Potrącili mnie, uderzylibym upadł, ale Pan wspomógł mnie. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana to się stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczyni. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki.